Dzień dobry. Gościem jest profesor Andrzej Rzepiński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Na początek taki, jeśli pan pozwoli, mały test na rozgrzewkę. Pamięta pan, jaka dziś jest rocznica?
Chyba 3 nie. Grudnia.
Drugi.
2 grudnia, tak. Wybór 3 sędziów dublerów.
Być może też, ale myślałem o 2-leciu działalności Komitetu Obrony Demokracji.
Jego były
lider, dzisiaj chyba też cały czas twarz ma kłopoty finansowe. Dorzucił się pan albo dorzuci do stypendium wolności dla Mateusza Kijowskiego?
Do czego?
Stypendium wolności. Taka akcja jest. Ludzie, którzy nie chcą, żeby opuścił kraj, bo twierdzi, że nie ma za co żyć, musiałby wyjechać, żeby pracować za granicą, zbierają pieniądze dla Mateusza Kijowskiego. Ponad 23 tysiące już jest zebranych.
Ten ruch, który powstał spontanicznie, także nie wiedziałem, że akurat zarejestrował się jako stowarzyszenie, bo rozumiem, że 2 grudnia zarejestrował się jako stowarzyszenie.
Zaczął działać formalnie już.
Zaczął działać, tak. No mógł, jeżeli chodzi o lidera, ruch dla mnie, według mnie bardzo potrzebny, teraz się zakorzenił.
Ale to o to zapytam się, później, jeśli pan pozwoli o to stypendium teraz.
Ale,
to dobry pomysł, żeby zrzucać się na Mateusza Kijowskiego, czy nie?
On jest informatykiem, z tego co potem się dowiedziałem, wcale był, no można powiedzieć, wziętym informatykiem, dobrym informatykiem. Także no, on ma zdolności przywódcze, to nie ulega wątpliwości, więc był dobrym kierownikiem zespołów informatyków, więc myślę, że znajdzie pracę i tworzenie tego typu stypendiów dla ludzi w swojej dziedzinie bardzo zdolnych, to raczej byłoby poniżające.
To panie profesorze, spytam o to, co jest ważniejsze, czyli ustawy sądowe. Jak pan myśli, co powinien zrobić prezydent w tej kwestii? Przed nami drugie czytanie w Sejmie.
Dla mnie jest dość dziwne, że pan prezydent był nieobecny w zeszłym tygodniu, czy w tym mijającym tygodniu,
no, kiedy miał ważną wizytę
Sejm
zagraniczną.
Zajmował się i jego dwoma, można powiedzieć, flagowymi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawami ustrojowymi. I szczerze powiem, ja sobie nie wyobrażam, żeby w państwie europejskim, tak dużym i ważnym jak Polska, w tym czasie, kiedy takie ustawy są, jak się to mówi popularnie, procedowane, żeby ich autor i szef państwa był nieobecny. Mógł, rozumiem, że marszałek Sejmu powiadomił go o programie pracy Sejmu na tym posiedzeniu plenarnym i prezydent miał nie tylko prawo, ale myślę, że obowiązek zażądać przesunięcia tego z
Komisja
programu
by się zgodziła?
Na inny tydzień, ponieważ no, w naturalny sposób prezydent powinien czuwać nad tym, co się w Sejmie w tym obszarze dzieje. Nie było go, niestety.
Stało się tak, jak się stało.
I teraz prezydent, po tym, co się stało, jest jeszcze czas do drugiego czytania, że może wycofać ten projekt i robota się powinna zacząć od początku.
Myśli pan, że powinien wycofać to wszystko, co sam przygotował, tak?
Nie, on, no przecież, mówiąc bardzo mocno, te jego projekty zostały, po pierwsze były obrabiane na tych spotkaniach, które ja nazwałem rozbieraniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce i dzieleniem sędziów i sądy i struktury sądowej na naszych i waszych, ale już wewnątrz obozu rządzącego, co jest dodatkowo dziwactwem. Prezydent przygotował projekty i te projekty zostały wykastrowane z istoty. Przywrócone zostały różne rzeczy, dla których prezydent zawetował te ustawy i zajmował bardzo twarde stanowisko. Więc w tej sytuacji myślę, że nie ma wyjścia. Będzie musiał wycofać obydwa te projekty, tak jak one zostały uchwalone ostatecznie w Komisji Praworządności i Wymiaru Sprawiedliwości i Praw Człowieka, albo będzie musiał je zawetować, ale tutaj otwiera się pole do popisu dla rzeszy konstytucjonalistów. Czy prezydent może zawetować ustawy, które zawetował, co do których Sejm nie zajął żadnego stanowiska, mimo takiego obowiązku konstytucyjnego.
Czyli prawny węzeł gordyjski.
Tak, no ja myślę, że teraz prezydent, trudno mi mu doradzać, ale na pewno może powołać, może zażądać odroczenia debaty w drugim czytaniu na posiedzeniu plenarnym Sejmu i w tym czasie powołać zespół wybitnych, myślę, że każdy profesor prawa, specjalista prawa konstytucyjnego w takiej pracy eksperckiej, bo rozumiem, że prezydent w sposób, to jest oczywiste, gwarantował, że eksperci swobodnie odpowiedzą na pytania, które prezydent im zada. I że przecież te opinie nie muszą być jednomyślne i uzyska no, taką dodatkową wiedzę, która przyda mu się jako prezydentowi do decydowania, co dalej on ma z tym zrobić.
Panie profesorze, a gdyby tak pan teraz miał się zamienić we wróżkę, to jak pan myśli, jakie są szanse? Ile jest procent, że prezydent, tak jak pan powiedział, wycofa to wszystko, a ile, że jednak nie wycofa i to będzie dalej procedowane? Bo ze strony PiS-u jest bardzo duża determinacja. Chcą, żeby ta ustawa była jak najszybciej przyjęta.
Ja chciałbym mocno wierzyć, że prezydent mojego państwa będzie w tej sprawie, kluczowej naprawdę dla ustroju państwa, równie kluczowej jak kodeks wyborczy, będzie w pełni suwerenny i to on będzie podejmował suwerennie decyzję, co on ma zrobić i że nie będzie już dodatkowych rozmów z prezesem partii rządzącej, bo to jest wyłącznie w kompetencji prezydenta. Jako obywatel po prostu mamy... I przynajmniej ja mam prawo oczekiwać od prezydenta mojego państwa, że on nie da sobą pomiatać. Ma odpowiednie instrumenty i skoro już prace wokół i ustroju Sądu Najwyższego, i ustroju Krajowej Rady Sądownictwa, dwóch takich zworników wymiaru sprawiedliwości, czyli organów, które współdecydują o rządach prawa, przede wszystkim o wolnościach i prawach obywateli, że to będzie porządnie załatwione od początku do końca. No, nawet w obozie rządzącym, jak się rozmawia z niektórymi posłami, oni mają spore wątpliwości, czy to się nie wymknęło po prostu, czy to się nie wymknęło spod kontroli.
Panie profesorze, bo czas ucieka, jeszcze spytam. We wrześniu, tu w tym studiu, w rozmowie z Marcinem Zaborskim, pan powiedział, że wówczas prezydent w lecie wetami rozbroił taką bombę protestów społecznych. Myśli pan, że dzisiaj jest potencjał na takie protesty społeczne? Ludzie wyjdą na ulicę, czy nie?
Nie będzie już. To właśnie ja powiedziałem, co zostało sfejkowane przez propagandystów rządowych. Powiedziałem do zebranych pod Sądem Najwyższym rzeszą ludzi, że trzeba, jeżeli chcemy zmieniać Polskę, to i był bardzo dobry i duży potencjał wśród tych ludzi. To trzeba myśleć o tym, co będzie dalej, bo nie to, że jestem profetyczny i przewidywałem, że to tak będzie, ale zawsze trzeba brać pod uwagę wariant B, że może być gorzej.
A może nikt nie wyjdzie?
I mówiłem do ludzi, jeżeli odpuścicie, to będzie tak jak do tej pory.
A może nikt nie wyjdzie, bo większość Polaków chce zmian w sądach. 80% według sondaży nawet.
I to jest kompletne sfejkowanie przedmiotu debaty. Nie chodzi o reformę sądownictwa, chodzi o reformę procedur sądowych. O to chodzi. A nie podporządkowanie polityczne każdego sędziego, jakiemuś facetowi, którego można odwołać z dnia na dzień, nawet jeżeli ma tak olbrzymią władzę, jak obecnie minister Ziobro ma.
To musimy postawić kropkę, panie profesorze, pożegnać słuchaczy radiowych i zaprosić na rmf24.pl i interia.pl. Dziękujemy, dobrego dnia, do usłyszenia za moment. To czarną wizję pan, panie profesorze, przedstawił. Z pana punktu widzenia oczywiście, bo tak jak powiedziałem, 80% Polaków w tych badaniach chce zmian, a...
Tak, ale zmiany, realne zmiany, które mogą poprawić i kondycję sądów, i kognicję sądów, czyli to, czym sądy rzeczywiście się powinny zajmować i szybkość załatwiania, leży w procedurach sądowych.
Ale profesor Piotrowicz mówi tak, najpierw zmiany te personalne, dopiero potem te, o czym mówimy, proceduralne. Od czegoś trzeba zacząć.
Musi być Sąd Najwyższy, który musi być Sądem Najwyższym. Konstytucja nie pozostawia tutaj żadnego pola manewru dla tego, co się dzieje z jakimiś dziwnymi sekcjami tajnymi, które będą. Bo to będzie sekcja tajna, ta sekcja dyscyplinarna i ta druga sekcja. A ja akurat poświęciłem parę moich tekstów naukowych funkcjonowaniu sekcji tajnej. Oczywiście nie będą wydawane tam, bo to już jest niemożliwe, wyroki, które byłyby zbrodniami sądowymi, zabójstwami sądowymi, ale i pozycja takiego specjalnego, specjalnej izby i to, jak ona będzie procedowała i to wynagradzanie wyższe, to z natury rzeczy przywołuje pamięć, niesławnej pamięci sekcji tajnej Sądu Najwyższego. Byli sędziowie, także w tamtym Sądzie Najwyższym, jeszcze z reguły na początku to byli przedwojenni sędziowie Sądu Najwyższego, którzy przeżyli zawieruchę wojennego i porządnie sądzili. Oni oczywiście nie sądzili w sekcji tajnej. I teraz powracamy jakby do tamtej sytuacji. Gdzie tu jest reforma? To jest niszczenie Sądu Najwyższego. Konstytucja przesądza, że jest to organ, który sprawuje nadzór judykacyjny, jest sądem kasacyjnym, najwyższym. I ponad nim nie może być żadnego wyższego sądu. Żadnego. Jest sąd konstytucyjny, ale to jest zupełnie inny sąd, ma inny charakter. Sąd Najwyższy jest sądem najwyższym Rzeczpospolitej i się tworzy nadsąd, taki niby sąd. Nie wiadomo co, nie wiadomo czym będzie Sąd Najwyższy. Nie wiadomo, z kogo będzie złożony. Jeżeli dadzą tam ci dziwni ludzie, którzy teraz w wymiarze sprawiedliwości rządzą, mogą dać, bo prawo im zezwoli. Prokuratora z 10-letnim stażem, z całym szacunkiem dla prokuratora z 10-letnim stażem, czy sędziego z 10-letnim stażem, bez żadnego autorytetu, bez żadnego dorobku. Nie będzie żadnego sprawdzania w porządnej procedurze właśnie dorobku tych ludzi. Jak sprawdzimy, czy konstytucja domaga się, żeby sędzia był nieskazitelnego charakteru? Jak to zbadamy?
A widzi pan cokolwiek dobrego w tych zmianach? Jest pan w stanie dla naszych słuchaczy tych
nie.
wybrać?
Wręcz przeciwnie. Za poprzedniego rządu, kiedy ministrem sprawiedliwości był obecny minister szkół wyższych, pan Gowin, chyba ze 3 lata była opracowywana przez najlepszych...
Odrzucona została.
Tak. Kodeks postępowania karnego. Bardzo nowoczesny, przyspieszający postępowanie. Nie pozwalający manipulować procesem. Oddający, tworzący taki stan, w którym sędzia jest rzeczywiście sędzią. Ta ustawa uchwalona 15 lutego 2015 roku, weszła w życie 1 lipca 2015 roku, funkcjonowała kilka miesięcy. Minister Ziobro zrobił wszystko, żeby natychmiast ją odwrócić, przywrócić poprzednie przepisy z jakąś małpą złośliwością. Tamta procedura właśnie wydłużała postępowanie, powodowała, że sędzia był zakładnikiem różnych dziwnych interesów, a to obrony, a to prokuratury. Nie w każdej sprawie naturalnie, ale w większości spraw tak było i procesy się wydłużały. Wypracowana i przez teoretyków prawa, i przez praktyków, także prokuratorów, także sędziów, także adwokatów. Świetna ustawa reformująca bardzo głęboko w stylu amerykańskim procedurę karną została przekreślona. A trzeba było od początku po wyborach, jeżeli mówimy o reformie sądu, zmieniać, napisać nową procedurę cywilną. Potrzebujemy jak kania dżu procedury postępowania w sprawach gospodarczych. Nie ma tego. W sprawach rodzinnych tak samo jest z procedurą postępowania administracyjnego. Tu relatywnie jest najlepiej, jeżeli chodzi o szybkość postępowania. Także jeżeli coś trzeba by zmieniać, to co by było związane z reformą, to przede wszystkim i praktycznie wyłącznie powoływanie sędziów Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych powinno być maksymalnie transparentne. Tak, żeby obywatele wiedzieli, kim są, kandydaci do tak wysokich urzędów sędziowskich. O tym się nie mówi. Mówi się o tym, żeby podporządkować sędziów politykom. To nie jest
zmienię
reforma.
Temat, panie profesorze, bo jest jeszcze kilka tematów, o które chciałbym pana spytać. Pracownica Rządowego Centrum Legislacji zeznała w prokuraturze, że pani premier miała osobiście zakazać jej drukowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik rządu tłumaczy się tak. Nic nie mogło zakazywać, bo tamte wyroki nie były wyrokami. Jak pan dziś na to patrzy?
No ale... No w ogóle nie potrafiłem skomentować, że jakiś podrzędny urzędnik mówi, że wyrok nie jest wyrokiem. No równie dobrze możemy powiedzieć, że Sejm nie jest Sejm, Polska nie jest suwerenna, nie ma w ogóle Polski, jest jakimś terytorium zależnym, peryferyjnym. Różne głupoty można mówić. Wyrok jest wyrokiem. I o tym stanowi wprost konstytucja. No to jak jakiś prostak mówi, że konstytucja nie jest konstytucją, bo tak mówił i przekonał do tego panią premier. I ona uwierzyła, że nie jest prawnikiem. To ona podjęła decyzję i poniesie za to odpowiedzialność, ale ja nie mam do niej pretensji z punktu widzenia takiego, że ona dobrze wiedziała, że to, co zrobi, to będzie naruszenie konstytucji. Przekonali ją, że ona może to zrobić. Zrobiła, ma ciągle szansę. Pod jej kancelarią stoi taki domek kempingowy na kółkach, tam chyba jest 600, już 30 dni, niedługo będzie 2 lata. Każdego dnia widzi, że ten jej upór wydłuża tylko stan niekonstytucyjności. Z jej punktu widzenia nic by się nie stało, gdyby wtedy zażądała, znowu jest premierem rządu, ma pełną legitymację, mogła zażądać ekspertyz. Nawet jakby nie podjęła tego samego dnia decyzji, nie publikujemy, a podjęła ją za 2 tygodnie, w ciągu tych 2 tygodni by nie publikowała, ale dostałaby ekspertyzy, by jej wszystko wyjaśnili. Jest szefem rządu, naprawdę ma olbrzymią władzę. Skorzystała z porady jakiegoś niełuka i zrobiła rzecz no, fatalną z punktu widzenia także pozycji Polski w Europie.
To kolejne pytanie o politykę epistolarną, bo pan razem z grupą byłych prezesów Trybunału apelował do dzisiejszej prezes Trybunału w sprawie sędziego Stępnia. Tak, chodzi o postępowanie dyscyplinarne z 6 maja. Julia Przyłębska powiedziała 2 dni temu, tak, to nic innego jak wymuszanie na sądzie określonego orzeczenia. Proponuję panu głęboką refleksję. To są słowa pani prezes Przyłębskiej.
To jest opinia...
W sprawie państwa, tak. Panów listu, apelu w sprawie Jerzego Stępnia.
Nie. Ja naturalnie zdaję sobie sprawę, że orzeczenie może być bardzo różne. Nie znam szczegółów postępowania. Myśmy się wypowiadali i to naturalnie potrzebujemy co do...
Pani prezes uważa,
co do samej
że
zasady.
Jerzy Stępień po prostu określił się politycznie, tak? Występując wtedy na tej manifestacji.
No to pani prezes w ten sposób wywiera nacisk na sędziów, którzy mają w tej sprawie orzekać. Jej zdaniem naruszył. Niech poczekam. Myśmy powiedzieli, że szanujące się państwo nie może rezygnować w taki sposób z olbrzymiego potencjału, jaki dla dyskusji publicznej nad ważnymi sprawami mogą wnosić nie tylko prezesi Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, ale również...
O jego udział w manifestacji. Panie prezes mówi tak, chce być politykiem, to nie zrzeknie się stanowiska, tak? I wybierze zwykłą emeryturę.
Gdybym ja był na jej miejscu i bym uznał, że udział w manifestacji partii politycznej może budzić jakieś znaki zapytania, to bym poprosił takiego sędziego w stanie spoczynku i porozmawiał z nim. Mnie się zdarzało, że prosiłem sędziego i zwracałem na coś uwagę i to jest odpowiedzialność prezesa Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z ustawą o Trybunale, prezes Trybunału kieruje Trybunałem i to leży w zakresie jego obowiązków, nie tylko kompetencji.
To już ostatnie pytanie, panie profesorze. Jutro, czyli w niedzielę 3, będzie taka manifestacja, właśnie Mateusz Kijowski, kot przed Trybunałem Konstytucyjnym. Panu też się udziela taki nastrój smutku? To jest, powiem słuchaczom, tak, że tu jest taka klepsydra. Trybunał Konstytucyjny w głębokim smutku powiadamiają ci, którzy jutro przyjdą. Pan też przyjdzie, czy nie, przed Trybunał Konstytucyjny na manifestację?
No musiałbym, bo...
Chodzi o to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę. A może przeczytam naszym słuchaczom, żeby wszyscy wiedzieli. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że po wielomiesięcznych atakach, próbach osłabienia i zniszczenia przez partię i jej wysłanników ostatecznie odszedł od nas Trybunał Konstytucyjny. Uroczyste pożegnanie odbędzie się 3 grudnia 2017 roku o 12 w Alei Szucha.
Wie pan, uważam, że mnie chyba by nie wypadało przyjść, bo to by oznaczało, gdyby rzecz chodziła o obronę integralności Sądu Najwyższego w tej chwili. Przed Sądem Najwyższym oczywiście bym poszedł. Natomiast tutaj, ponieważ to ja byłem prezesem Trybunału, to tak jakbym nie umiał się w cudzysłowie odspawać od stołka i jeszcze w dalszym ciągu chciałbym rządzić Trybunałem. To jest odpowiedzialność, absolutnie podstawowa odpowiedzialność każdego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Ale nastrój smutku panu się udziela, czy nie? Bo tu
absolutnie.
Jest
to, co przede wszystkim nawet nie winię tych sędziów, łącznie z tym sędzią Dublerem, że został, dał się wybrać do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny zniszczyli politycy z jakiejś takiej szaleńczym tańcu nienawiści do zasady trójpodziału władzy, do Trybunału Konstytucyjnego jako zwornika badania ustroju konstytucyjnego. Jeżeli już, to taką demonstrację ja przynajmniej bym urządził pod kancelarią prezesa Rady Ministrów i pod siedzibą szefa partii. Szefa partii, bo to on stał za tym, żeby rozwalić Trybunał Konstytucyjny.
Profesor.
I w tej chwili wszyscy wykonujemy swoisty marsz w terenie bagiennym, marsz defiladowy. Idziemy w jakimś nieznanym kierunku. I tam ciągle są jeszcze sędziowie. Jeden z nich, sędzia Pszczółkowski, mimo że został wybrany 2 lata temu właśnie w takiej dziwnej procedurze, ja mu 3 miesiące później powiedziałem: panie sędzio, pan ma potencjał, osobowość sędziego, niech pan, broń Boże, nie kompromituje się. Nie wiem, czy on to wziął do serca, co mu powiedziałem, ale w moim przekonaniu jest w pełnym zakresie 100-procentowym sędzią. Więc nie chcę... Dla mnie byłoby dziwne, raz z tej racji, o której powiedziałem, właśnie z drugiej racji, że są tam sędziowie, jak sędzia Kerest, sędzia Wronkowska, sędzia Tuleja, sędzia Zubik, sędzia Rymar, sędzia Szafnicka. To... Oni dalej ponoszą pełną odpowiedzialność za Trybunał. Więc tak długo jak choćby ostatni sędzia, najkrótszym stażem jest sędzia Pszczółkowski, będzie w tym Trybunale, to ja będę twierdził, że jeszcze Trybunał Konstytucyjny nie zginął.
To tu postawmy kropkę. Dziękuję. Profesor Andrzej Rzepliński był naszym gościem. Dziękujemy naszym słuchaczom. Dziękuję panu. Dobrego dnia.